Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sławę Jezusa Chrystu. Tak jak już Pan Sławek wspomniał, tutaj tematem dzisiejszego spotkania jest osoba znanego nie tylko w Grecji i nie tylko u nas w Polsce, ale chyba praktycznie w całym już prawosławnym świecie, starca Paisiusza, wielkiego greckiego ascety i takiego jeszcze oficjalnie nie kanonizowanego świętego, i także jego wpływ na monastycyzm grecki, bo tam w zasadzie żył i tam był opiekunem duchowym jednego z najbardziej znanych i dużych monasterów żeńskich. Pomyślałam sobie, że tak się składa, że właśnie następne spotkanie będzie poświęcone już jego dziełom, jak gdyby, jego słowom, czyli tym książkom, w których znajdują się różne porady, różne odpowiedzi na pytania dawane przez siostry z monasteru, ale chyba nie jest za dużo znanych faktów z życia samego starca Paisiusza. Przy okazji mogę polecić, bo tutaj z racji wieku chyba większość osób czyta po rosyjsku, taką książkę w języku rosyjskim. Jest to nachyla do nabycia, nawet była kiedyś tutaj w sklepiku Bractwa. Jest to już Życie starca Paisia Świętogorca, czyli jego życie opisane, nie pouczenia, troszkę tylko jest takich jego właśnie jakiś porad czy pouczeń, a głównie życie. I myślę, że jeżeli później czytamy następne książki, już jego słowa, staje się to bardziej jasne i w pewnym sensie bliższe i zrozumiałe, dlaczego tak, a nie inaczej w różnych momentach mówił. Że po prostu bardziej może przyswajamy to, co on mówił, bo wiemy, co to za człowiek, co sam przeżył i co doradzał innym. Otóż starzec Paisiusz urodził się w Kapadocji, czyli chyba większości z Was jest to znana część ziemi, ponieważ bractwo jest pod wezwaniem trzech świętych hierarchów, ma za patronów, a więc ojcowie Kapadocy tak zwane, czyli obecna południowa Turcja. W tych czasach, a dokładnie ojciec Paisiusz urodził się w 1924 roku, były to bardzo trudne i takie bolesne czasy historycznie dla Greków, ponieważ jak wiemy, te tereny zamieszkały były w większości przez Greków. I na początku XX wieku, już dokładnie w 20 latach XX wieku, nastąpiło takie wielkie poruszenie, jeżeli chodzi o Grecję i Turcję, bo Greków z Turcji wyganiano do Grecji. Byli to tacy uchodźcy po prostu, ci wszyscy ludzie, bo to był już teren nowego państwa, Turcji. Turkowie niektórzy wracali z Grecji do Turcji. Taka wymiana narodów. I tak się stało, że właśnie rodzina ojca Paisiusza, kiedy on był bardzo małym dzieckiem, musiała właśnie emigrować do Grecji. Były to bardzo, bardzo przykre dla ludzi czasy, bo oni zostawiali wszystko, co mieli, cały dorobek życia i pokoleń, tam gdzie się wychowali, i jechali w pewnym sensie w nieznane, dlatego że w Grecji również była bieda. Był to czas po okupacji tureckiej, która trwała na południu Grecji 400 lat, a na północy Grecji o 100 lat dłużej, bo północna Grecja wyzwoliła się 100 lat później. A więc nie zostało to bez śladu. I dlatego ten nasz temat naszego spotkania na pewno wyjaśni, dlaczego tak duży wpływ starzec Paisiusz miał na obecny monastycyzm i ma do tej pory na obecny monastycyzm grecki. Ja tu przywiozłam ze sobą taki film na płycie CD. Jest to film grecki, co prawda nie pokazuje on starca Paisiusza za życia żywego, dlatego że on się bardzo nie lubił fotografować i tylko w niektórych sytuacjach pozwalał sobie zrobić zdjęcie, nie tak jak ja tutaj. Ale jeżeli ktoś próbował usilnie, mimo woli ojca Paisiusza zrobić mu zdjęcie, to wychodziło najczęściej tak, że było wszystko na zdjęciu oprócz ojca Paisiusza, czyli wszystkie jedne osoby, a tam gdzie on był, było po prostu puste miejsce. I później już niektórzy nie próbowali tego robić bez jego błogosławieństwa. Ten film jest zrobiony na zasadzie takich zdjęć w sumie. Tu się przeplatają różne zdjęcia i jest opatrzony greckim komentarzem. Także my może po prostu zwrócimy uwagę tylko na niektóre zdjęcia, pokażę. Na koniec Jest też tam fragment, nagrał kiedyś jakiś chłopczyk mały, nagrał dyktafonem, jak ojciec powiedział, już śpiewał sam na służbie, to włączymy tutaj, to dosłownie parę minut. Teraz ja... zaczyna się tak film śpiewem ojca Poesiusza. On to śpiewa sam na jednej z Agrypnii, czyli to takie wsieniczne bdzenie w monasterach, które są, różnią się od naszych służb, bo one zaczynają się wieczernią, później jest utrynia i kończą się liturgią i trwają około 8-10 godzin w takich monasterach. Myślę, że może wystarczy? Śpiewa psalm Chwalicie imię Gospodnie. Tak jak już mówiłam, rodzina ojca Poesiusza pochodziła z Kapadocji, stąd też pochodził bardzo znany już współczesny święty, święty Arseniusz z Kapadocji. Jest jego żywot dostępny u nas do przeczytania po polsku. I ojciec Arseniusz właśnie chrzcił ojca Poesiusza, czyli tym świeszczenikiem, który go chrzcił, jest obecny święty. I rodzice chcieli nadać inne imię małemu dziecku. Jest taki zwyczaj w Grecji, że nadaje się zazwyczaj po dziadkach imiona. Najstarszy syn otrzymuje imię dziadka po ojcu, później po mamie i tak dalej. Ale święty Arseniusz powiedział, że ja go nazwę moim imieniem, że też chcę kogoś po sobie zostawić. Niech wyrośnie na... bo on wyrośnie na bardzo znanego ascety i będzie też monachem. Od razu przepowiedział jeszcze, kiedy go chrzcił, że to będzie bardzo znany wszystkim i pomocny człowiek. Później, kiedy rodzina przyjechała do Grecji, zamieszkali oni w północnej Grecji w miejscowości zwanej Konica. Tam też po pewnym czasie już ojciec Poesiusz powrócił jako mnich, a to dlatego, że właśnie początki wieku XX, tak jak już mówiłam, były to czasy po tureckiej okupacji, a więc to prawosławie i chrześcijaństwo, możemy tak powiedzieć, że nie było w najlepszym stanie, ponieważ Turcy starali się wykorzenić z ludzi, z Greków ich tradycję i nawet nauka języka greckiego wówczas odbywała się potajemnie i tu dużą rolę odgrywali mnisi, którzy w różnych jakichś ukryciach uczyli dzieci czytania po prostu, żeby one mogły sięgać do jakichś swoich książek. I wtedy też przyjechało do Grecji bardzo wielu misjonarzy protestantów. Do tej pory nawet istnieją parafie w Grecji, które są praktycznie czysto protestanckie. Jest to właśnie owoc ich działalności. I w miejscowości Konica, gdzie urodził się ojciec Poesiusz, tam również bardzo, bardzo wiele rodzin prawosławnych przeszło na protestantyzm. I działo się to też dlatego między innymi, że jednym z powodów były pieniądze, którymi dysponowali jako rodzinni misjonarze, bo oni otrzymywali pomoc z Zachodu, z Niemiec czy ze Szwajcarii. A ci wszyscy ludzie, wiadomo, byli bardzo biedni, więc taką jak gdyby pomoc im oferowali finansową. I później ludzie ich byli im jakoś wdzięczni, byli to też często prości ludzie, niezbytnio świadomi jakoś bardziej swego prawosławia i przychodzili na protestantyzm. Później z czasem poproszono ojca Poesiusza, żeby on przyjechał, zamieszkał w takim opuszczonym klasztorze nieopodal Konicy i przez to, że tam żył, przez swoją działalność wpłynął tak na ludzi, że oni z powrotem wrócili do prawosławia i już więcej nikt nie odchodził od swojej wiary. Teraz są to tylko niektóre zdjęcia będą tu się przewijały. To już jest w wieku starszym ojciec Poesiusz, w zasadzie bliżej końca swojego życia. To jest jako dziecko jeszcze. Ja tylko tak pokażę po prostu niektóre bardziej charakterystyczne rzeczy, dlatego że mamy temat jeszcze związany już konkretnie z monastycyzmem. Tu jest jedna z cerkwi w okolicy Konicy tej miejscowości. Konica leży w północnej, bardziej północno-zachodniej Grecji, bliżej granicy albańskiej, czyli w bardzo takim górzystym terenie. Ojciec Poesiusz od małego dziecka bardzo, bardzo interesował się właśnie życiem takim religijnym i monastycyzmem, do tego stopnia, że nawet jeden ze starszych jego braci mówił, że kiedy widział, że on czyta żywoty świętych, starał mu się je gdzieś chować, bo pomyślał sobie, lepiej niech się uczy czegoś bardziej przydatnego w szkole. I któregoś razu też przyszedł do nich znajomy do domu, kiedy ojciec Pais już był jeszcze małym dzieckiem. Był to kolega jednego z jego braci, który zaczął tłumaczyć, że on się taki, no, odkrył teorię Darwina, bo gdzieś się naczytał, że życie, skąd się wzięło życie, i do niego mówi, że to wszystko nieprawda, co tam mówią w cerkwiach, to nieprawda, bo już tu odkryliśmy prawdziwą prawdę. I Chrystus to tylko był dobrym człowiekiem, dobrym nauczycielem, żadnym Bogiem. I kiedy ojciec Pais już później wspominał o tym fakcie, mówił, że kiedy ja tego się nasłuchałem, to po kilku minutach stwierdziłem, że powstał taki zamęt w mojej głowie. A może faktycznie ten człowiek ma rację, może to tylko też takie bajki, wszystko to, co do tej pory czytałem. I uciekł za wieś i zaczął się bardzo modlić. Chodziły mu różne po głowie myśli, że to tylko dobry człowiek, że to nie Bóg. I on mówi, że w pewnym momencie pomyślał sobie, i właśnie do tego dobrego człowieka będę się modlił i jemu będę wierzył, a nie będzie sobie dobrym człowiekiem, ale się go nie wyrzeknę. I w tym momencie zobaczył też Chrystusa żywego przed sobą i powiedział, że nie sposób jest opisać tego żadnymi słowami, jak on wyglądał, jaka biła od niego miłość i jednocześnie jaki majestat, że on czuł, że to jest jego Bóg i dobry człowiek i ten, kto jest najwyższy ponad wszystkim. I powiedział, że to w zasadzie miało chyba największy wpływ na jego dalsze losy, bo od tej pory już tylko żył dla Boga i marzył o jednym, żeby w przyszłości zostać mnichem. Już do monasteru ojciec Pais już udał się na świętą górę Athos. Tak jak wcześniej wspomniałam, na kilka lat powrócił później do rodzinnych stron, ale stamtąd wyjechał na Synaj, bo zawsze marzył o tym, żeby żyć jako pustelnik i prowadzić takie bardzo srogie życie. Na Synaju żył ponad dwa lata, ponieważ był bardzo dobrym stolarzem. Poproszono go też tam o pomoc w konserwacji różnych ikon, to znaczy fachowcy już się zajmowali samą konserwacją, przygotowywał to wszystko, jakieś stolarze różne, to co było związane ze stolarką, z drzewem, a jednocześnie mieszkał w oddalonej takiej pustelni, Gałaktione Epistimi to się nazywa. Ta cerkiewka jest tam taka, jeżeli kiedyś będziecie może na Synaju, tam można się wybrać, jest to dostępne miejsce. Z tym, że warunki były bardzo, bardzo surowe, bo tak jak opowiadał później, że dopiero chyba na pustyni człowiek potrafi się cieszyć z bardzo małej rzeczy, jakim jest puszka wody. Miał puszkę po konserwie i gdzieś odkrył, że oczywiście jako człowiek potrzebował wody, głównie po to, żeby się napić i trochę latem się ochłodzić podczas te upalne dni. I zauważył, że na skalę nieopodal coś się błyszczy. Pomyślał sobie, że to musi być chyba woda. I kiedy podszedł tam, to widział, że faktycznie kapie troszeczkę wody. I zbierał właśnie przez cały dzień, potrafił uzbierać puszkę po konserwie tej wody, z którą jeszcze się dzielił z różnymi zwierzątkami, bo bardzo zwierzęta go lubiły i się go nie bały. Też zajmował się tam rękodziełem, tylko po to, żeby w zasadzie dzielić się tymi pieniędzmi, którymi otrzymywał, z Beduinami, bo tam Beduini żyją w bardzo dobrych kontaktach z monasterem, a monaster z nimi, po prostu nawzajem się wspomagają. Są to, wiadomo, biedni ludzie i nazywani na przykład w krajach arabskich cyganami pustyni, czyli oni prowadzą taki koczowniczy tryb życia i ogólnie są to bardzo prości i biedni ludzie. Ojciec Pais już robił małe ikonki, w drewnie rzeźbił krzyżyki, ikonki, różne takie widoki związane z Synajem. Sprzedawał to później, ktoś od niego zabierał, wiózł do miasta, sprzedawał, a tymi pieniędzmi dzielił się z biednymi Beduinami. W pewnym momencie tam właśnie pomyślał sobie, że tych Beduinów przybywało. Wszyscy wiedzieli, że to dobry człowiek, więc lgnęli do niego. I mówił, że w pewnym momencie się zastanowił, a czy ja właściwie przyszedłem tutaj, żeby zajmować się tym rękodziełem i im dawać pieniądze? Przecież ile bym nie pracował, to i tak ich wszystkich nie obdzielę. A szedłem do monasteru po to, żeby się modlić. Za wszystkich, nie tylko pomóc tej małej grupce, bo w ten sposób tylko kilku osobom pomagam. A jeżeli będę się modlił, to pomogę w większej grupie ludzi, czy całemu światu w jakiś sposób. I mówił, że kiedy tylko tak postanowił od tej pory, powiedzmy od dnia dzisiejszego, że aż tyle czasu nie będzie poświęcał rękodziełu, więcej modlitwie, to na drugi dzień przyjechał do niego lekarz ze Szwajcarii, Grek, który pracował po prostu w Szwajcarii, był lekarzem. Przyszedł z nim, porozmawiał i w pewnym momencie stwierdził, że ojcze, tutaj tyle macie tych biedaków, to może ojciec niech się za mnie modli, a ja dam ojcu pieniądze. I zostawił mu tyle lir złotych, za które mało, że pomógł ojciec powiedzieć już tym biednym ludziom, to jeszcze zdolniejsi z nich mieli stypendia, wysłali ich na studia do Grecji. Niektóre dzieci też wysłano na operacje bardzo skomplikowane, bo miały problemy z sercem czy z płucami, więc tyle tych pieniędzy wystarczyło i powiedział ojciec Spaisu, że to mnie utwierdziło w przekonaniu, że modlitwa może zrobić o wiele więcej niż jakakolwiek najbardziej mozolna praca. Mimo to nie było to lenistwo, żeby nikt tak nie rozumiał, że czasami ludzie mówią, że a co tam, tylko się modlą. Jeżeli ktoś spróbuje, co to jest tylko się modlić, to czasami przyjeżdżają ludzie do klasztorów na służby, albo tacy, którzy raz do roku przychodzą do spowiedzi i wybierają najdłuższe służby w Wielką Sobotę i mówią, że oni by woleli tydzień czasu na polu pracować, niż stać 2 godziny czy 3 w cerkwi. A jeżeli założymy, że taka modlitwa u ojca Paisiusza nie trwała 2 godziny czy 3, on potrafił całe noce spędzać na modlitwie. W dzień, jeżeli nawet czym się zajmował, to i tak towarzyszyła mu w umyśle modlitwa. Opowiadał właśnie taką rzecz też charakterystyczną z Synaju, że strasznie tam się zawziął na niego diabeł za to, że on tak się modlił, więc próbował go zrzucać ze skał. Po prostu pojawiał mu się tak na jawie, widział go jak żywego. To wszystko nie działało. Więc stwierdził, że podejdzie go z innej strony, że zacznie go chwalić, żeby on po prostu uległ duchowemu złudzeniu, czyli preleście, jak to się mówi w języku słowiańskim. I któregoś razu, kiedy ojciec Paisiusz siedział nad brzegiem skały, zaczął namawiać, rzuć się w dół, zobaczysz, aniołowie cię złapią, taki święty jesteś, nic ci się nie stanie. Ojciec Paisiusz mówi, to sam się rzuć, dobrze mi tu, gdzie siedzę. A, no widzisz, ty już patrzę i mądrzejszy od Chrystusa jesteś, bo i Chrystusa kusiłem tym, a ty jeszcze Chrystusa przyszedłeś. Ojciec Paisiusz mówi, co ty mówisz, to Chrystus był Bogiem, a nie takim pajacem jak ja. I w tym momencie diabeł zniknął i już więcej nigdy z takimi sztuczkami nie podchodził do niego. Okazało się, że po 2 latach, mimo tego, że bardzo lubił ojciec Paisiusz taki tryb życia, że zaczął mieć bardzo poważne problemy zdrowotne, ponieważ to miejsce, ta kielia, w której żył, znajduje się na dużej wysokości, nad poziomem morza i już jest tam mniejsza ilość tlenu. Zaczęły go bardzo męczyć bóle głowy, a później doszły też problemy z płucami i był zmuszony wrócić do Grecji. Później zawsze opowiadał siostrom w klasztorze czy ludziom, którzy go odwiedzali, że wspomina to jako ten pobyt na Synaju jako swój najwspanialszy czas, bo doszedł nawet do tego, był to też człowiek o dużym poczuciu humoru, że żeby go nie nękali często turyści czy tacy pielgrzymi, jak to on nazywał, turystyczni pielgrzymi, czyli nie ci, co przychodzili po jakąś korzyść, żeby od niego otrzymać, tylko tak po prostu zobaczyć, kto to jest. To wziął puszkę farby olejnej i namalował na skałach trupie czaszki wszędzie i napisał, że zaminowany. I ludzie się bali. Kiedy widzieli, że miny, no to wracali, już nie śmiał nikt go tam niepokoić. Ale kiedyś trafił się taki Niemiec, który dotarł i mówił, powiedział mu, że mimo, że zaminowany, to byłem w wojsku, byłem saperem i wiem, jak trzeba się obchodzić. I później się okazało, że wywiązała się między nimi bardzo taka no, korzystna dla duszy tego człowieka rozmowa. I tu też przez to ojciec Paisiusz sam jak gdyby powiedział taki fakt, że był to tak święty człowiek, już wówczas mając niecałe 40 lat, że przychodzili do niego ludzie, załóżmy czy Niemcy, czy Amerykanie i każdy mówił w swoim języku i bez tłumacza się rozumieli. Wyszło to na jaw na Atosie już w późniejszym czasie, kiedy przyjechała grupa ludzi z zagranicy, z zachodu, rozmawiających po angielsku do jednego z klasztorów większych na Atosie. I też oni chcieli pójść odwiedzić ojca Paisiusza, wysłano tam jednego z mnichów, który rozmawiał po angielsku jako tłumacza. Więc rozmowa wyglądała w ten sposób, że ojciec Paisiusz mówił po grecku, ten niech tłumaczył na angielski, później w drugą stronę. I w pewnym momencie ojciec Boisiusz mówi, odpocznij, szkoda ciebie, bo tak się dłuży ta rozmowa. I zaczęli rozmawiać między sobą właśnie, każdy w swoim języku. I ten mnich w pewnym momencie mówi, że nie wiedział, co się dzieje, bo słyszał pytania, słyszał odpowiedzi i to wszystko pasowało, że to była bardzo logiczna rozmowa. I właśnie do dzisiaj mówią, że to jest właśnie dowód na to, jak Duch Święty działa przez swoich wybranych ludzi, tych, którzy mu się oddają. To, co na przykład miało miejsce w czasie Pięćdziesiątnicy, zajścia Ducha Świętego, kiedy apostołowie, którzy się nie uczyli żadnych obcych języków, w większości byli prostymi rybakami, potrafili rozejść się po świecie i być zrozumiałymi przez różne narody. Był to taki dar od Boga. Ojciec Boisiusz ogólnie mieszkał w kilku monasterach na Atosie, ale mimo wszystko bardziej jak zawsze go ciągnęło życie takie pustelnicze, odosobnione. Z tym, że nie od razu został pustelnikiem nawet tam. Mieszkając w monasterach przechodził różne prace, posłuszania, nawet do tego stopnia, że mimo, że on był bardzo dobrym stolarzem w jednym z monasterów, miał nad sobą takiego ojca odpowiadającego za pewne prace, gdyby swojego zwierzchnika na posłuszaniu, który nie dowidzał i kazał mu jakoś robić krzywo bardzo okna, za które później ojciec Boisiusz otrzymywał bardzo dużo nagany od swoich przełożonych, że niedbale robił swoją pracę. To nie była jego wina, musiał to wszystko poprawiać i po prostu też w wyniku wycieńczenia, w wyniku tego po części życia na Synaju, zachorował bardzo na płuca. Mylnie postawiono diagnozę, że to jest gruźlica. Była to po prostu pomyłka lekarzy, bo były bardzo podobne objawy. Miał uporczywy kaszel i krew zawsze towarzyszyła kaszlowi i był strasznie, strasznie słaby. I sam później mówił, że kiedy stwierdzono, że to jest gruźlica, to dano mu taką ilość zastrzyków, streptomycyny, ponad 100 zastrzyków przyjął, że za którymś razem wygięła się igła, miał takie wzrosty. I pielęgniarka powiedziała, że ona już nie ma sumienia dalej go kłuć, po czym nie dawały te zastrzyki żadnego rezultatu, ta terapia. I pojawił się lekarz, który stwierdził, że to nie jest gruźlica, a jest to choroba, która się nazywa roztrzenie oskrzeli, czyli objawy są bardzo podobne, ale zupełnie inaczej to się leczy. Więc w 1966 roku został poddany operacji, usunięto mu jedno płuco i dwa żebra przy okazji. Więc powiedział, że wtedy, będąc w szpitalu w Salonikach, czuł, co naprawdę przychodzili męczennicy w czasie tortur, bo po prostu potrzebne było kilka litrów krwi, bo mu dawano ją, on ją tracił. Te pracujące tam pielęgniarki, jedna była lekarzem, same dawały krew, bo wiedziały, że jest to jakiś mnich. Wywiązały się różne rozmowy z nim i bardzo się zaprzyjaźnili. I przez to ojciec Boisiusz później mówił, że one mi dały krew, a ja co mogłem, dawałem im duszę. Potem zrodził się pomysł właśnie powołania nowego monasteru. Monaster ten znajduje się w Suruti. Jest to w niewielkiej odległości od Salonik, miejscowość położona. Wtedy jeszcze, kiedy w 1966 roku, kiedy zakładano monaster, był to zupełnie taki odosobniony teren, oddalony od innych miejscowości. Teraz już w pobliżu też się, tak jak wszędzie, rozbudowały te miejscowości, bo ludzie z miast uciekają i budują domy gdzieś bardziej na wsi. Monaster powstawał też w bólach, tak jak wszystko, co dobre rodzi się w bólach. Nie było tam wody, trzeba było bardzo z daleka nosić wodę pod górę, bo on leży na zboczu góry. Ale ojciec Boisiusz od początku jakby objął taką duchową pieczę nad tym monasterem i to, co później już zostało zapisane w książkach, o których będzie mowa tu na następnym spotkaniu, w tych słowach, to są właśnie pytania tych sióstr skierowane do ojca Boisiusza i odpowiedzi jego na najróżniejsze, bardzo życiowe problemy i bardzo aktualne. Ja naprawdę gorąco polecam to do przeczytania, bo uważam, że każdy tam na pewno coś znajdzie dla siebie. Nie są to jeszcze wszystkie tomy. Tak jak rozmawiałam z siostrami, one mówiły, oczywiście bardzo skromne, unikał jakiejkolwiek sławy, ale zawsze to jest taki odwrotny efekt, że im bardziej ktoś ucieka od ludzi, tym bardziej go ludzie znajdą. To nie oznacza, że on nie lubił ludzi, czy że było mu obojętne, co się dzieje z ludźmi, bo większość swego czasu właśnie poświęcał modlitwie za wszystkich. Za chorych mówił sam, że tyle ludzi przyjeżdżało do niego prosić o pomoc. Choroby tutaj może bardziej nawet nie fizyczne. Dużo ludzi ma problemy właśnie psychiczne, różnego rodzaju, też bardzo dużo narkomanów przyjeżdżało do niego, którzy później zrobili się zupełnie innymi ludźmi. Gdyby odmieniło się ich życie, sama nawet kiedyś, już będąc tam w Grecji na studiach, jechałam autobusem miejskim w Salonikach i wsiadł na pewnym przystanku młody chłopak, który wyglądał tak jak, postaram się opisać, czyli jakaś skórzana kurtka poprzecierana z tysiącami różnych łańcuszków. Też włosy chyba miał we wszystkich kolorach tańczy pomalowane i podarte dżinsy. I nagle zaczął czegoś szukać w kieszeniach. Ja myślałam, że, bo tam do tej pory jest bardzo wielkim problemem narkomania i tacy narkomani potrafią wszędzie prosić o pieniądze. Na ulicy, w autobusach wsiadają i to się zawsze nazywa pożycz na bilet, więc wszyscy wiedzą, że jeżeli pożycz na bilet, to już wiadomo na co. I ten chłopak czegoś szukał, pomyślałam sobie, pewnie zaraz podejdzie do mnie. On wygląda charakterystycznie, ja też niezbyt jak na realia miejskie, to na pewno o coś będzie prosił. Ale on w tym... Autobus zaczął hamować, bo dojeżdżał już do następnego przystanku, a on wyciągnął z kieszeni, z kurtki bardzo takie wygniecione zdjęcie ojca Paisiusza, podszedł do mnie i mówi, nie wiem, czy go siostra zna, ale ten człowiek mi życie odmienił. To proszę, to w prezencie ode mnie. A ja dwa dni wcześniej w Suruti dostałam chyba z 50 takich zdjęć, takich samych, zaluminowanych, nowych. A myślę sobie, może to było jego jedyne zdjęcie i oddał. I do mnie mówi, życzę wszystkiego najlepszego, ja teraz żyję, ja zaczynam żyć. I takich przypadków była cała masa. Niektórzy nawet zostali później mnichami. Nie wszyscy oczywiście, bo nie wszyscy, którym ojciec Paisiusz już pomógł, bo był człowiekiem, który do niczego nikogo nie zmuszał. On mówił, że na tym polega rzecz, żeby, i to jest uważane za największą taką cnotę w życiu monastycznym czy w życiu duchowym, czyli rozsądek duchowy, tak zwane rozsądzenie, że nie każdy może być monachem, nie każdy może założyć rodzinę, czy tak, każdy do czegoś jest jakoś powołany i coś czuje w życiu, co powinien robić. I on mówił, żeby właśnie w tych momentach, nawet kiedy już kierował duchowo monasterem, mówił, żeby 20 razy się zastanowić, czy ty na pewno chcesz pójść, zostać monachem, czy nawet nigdy w życiu nie namawiał, nie nawoływał, tego samego uczył siostry, że nie należy takiej osoby manić, a to ona ma poprosić, że ona chce zostać, czy ona, czy on, w zależności od monasteru, monachem. I wtedy już jak się zdecyduje, to żyć tak, jak powinien żyć taki mnich. Wiele osób młodych właśnie zwracało się do ojca Paisiusza o takie praktyczne porady, jaki wybrać monaster, gdzie pójść i on. Jest też książka, która wyszła u nas po polsku, jeszcze tego nie ma. To są listy jego, czyli pisma też dostępne były. Tu w Polsce wiem, że były sprzedawane, w których on właśnie, zwłaszcza w tej książce, pisze bardzo dużo cennych takich praktycznych porad, tu w szczególności monachom i rodzicom, bo są tam w charakterystyczny sposób opisuje, że on nie jest za tym, gani jak gdyby taką postawę, gdzie rodzice za wszelką cenę odmawiają i nie, za nic w życiu nie pozwalają pójść dziecko do klasztoru i też w drugą stronę, jeżeli wszystko robią, żeby ich tam syn czy córka zostały monachem, monaszką czy świeszczeniką i później się przed tym chwalą, przed tymi ludźmi. I on mówi, przed innymi ludźmi, że o, ja to mam syna, tak wychowałam czy wychowałem, że już prawie, że święty jest, a ten ktoś może wcale nie jest szczęśliwy, tylko się męczy w takim życiu. I on mówi, że ja bym kogoś z takich rodziców to chyba zamknął na wieży takiej zamkowej, potrzymał z tydzień na sucharach i na samej wodzie i niechby zobaczył, czy kto mu odpowiada, czy jest szczęśliwy, czy nie, skoro potrafią tak swoje dzieci uszczęśliwić. I też z kolei w drugą stronę, jeżeli potrafili rodzice przyjeżdżać i grozić, że spalą monaster, czy że zabiją przełożoną, czy przełożonego, bo tu uwięzili ich dziecko, też absolutnie takiej oczywiście postawy nie chwalił, a wręcz przeciwnie, tacy rodzice czasami bardzo zbulwersowani przyjeżdżali z nim, rozmawiali, wyjeżdżali jako już zupełnie inni ludzie. To, na co szczególną uwagę zwracał, mówiąc o monasterach, to mówił, że bardzo złą rzeczą w monasterze jest świecki duch, tak zwany. Jeżeli poczytamy Ewangelię, czy już bardziej listy może apostoła Jana, to zobaczymy, że on mówi o czymś takim, że podkreśla to sam apostoł, że żeby się wystrzegać świeckiego ducha, czyli mirskiego ducha. I ojciec Paisiusz mówił, że to jest gorsze od samego diabła. A co to znaczy świecki duch? Czyli to wszystko, co jest, w jaki sposób odwodzi nas, odprowadza od Boga. I mówił, że gdyby człowiek widział diabła, to by się go przestraszył na pewno, że jest taki piękny, bo pytała niektóre siostry, a wy ojcze widzieliście diabła, jaki on jest? No ojciec powiedział, no bardzo piękny przede wszystkim, uroczy wręcz. I mówił, że żeby człowiek go zobaczył na jawie, to by wtedy za wszelką cenę unikał, żeby nie mieć z nim nic wspólnego. Natomiast świecki duch ma to w sobie, że często przychodzi pod przykrywką czegoś dobrego, że to takie jest niewinne albo wręcz no, pożyteczne. Co mówię, jeżeli się przyjrzymy temu głębiej, widzimy, że to po prostu taki monaster czy monacha od środka niszczy, rozkłada jego duchowe życie. I tu podkreślał też, za co nie wszyscy go lubili, wręcz można powiedzieć, bardzo było takich, bardzo wiele osób było przeciwnikami tej teorii ojca Paisia. Mówiono, że to ojciec Paisia już to wymyślił, a on mówił, przecież spójrzmy we wstecz do historii, że jak żyli ci mnisi kiedyś, a do czego my dochodzimy? I nie był za taką teorią, że przy monasterach powinny powstawać czy domy opieki, czy jakieś sierocińce, bo mówi, że musimy teraz to rozgraniczyć. W naszych czasach, kiedy tak bardzo jest rozwinięta opieka socjalna, kiedy są różne domy opieki, to dajmy szansę tym świeckim ludziom, którzy szukają pracy. Jest to też jakaś możliwość pracy, gdy bardziej czy mniej może zarobić na swoje utrzymanie. To tego, czego brakuje, to jest właśnie modlitwa, bo na wszystko jest czas, tylko nie na to. I tutaj powinien człowiek, no szczególnie monaster, na tym całą swoją uwagę skoncentrować. A to, co będzie potrzebne wam do życia, mówił, to też Bóg pośle. Też mówił właśnie siostrom, tutaj już konkretnie o Surti akurat mówię, bo one mi to opowiadały, że nie to, że się nie zachwycał, ale wręcz ganił takie rzeczy jak zbędne zajmowanie się wystrojem takiego monasteru. Czyli mówi, a wy już kobiety, to już macie pod tym względem, to jest takie chyba w naturze, że mówił, żeby wszystko było proste, żeby to ma być rzecz funkcjonalna, cokolwiek u was by się znajdowało, ale proste, bo mówił, jeżeli przed wami postawię dwie szklanki i jedna będzie gładka, a druga na drugi kwiatek, to wy od razu tą wybierzecie, co jest z kwiatkiem. Albo jakiś talerz zwykły, a na drugi ze wzorkami, to wybierzecie ze wzorkami, tak jakby już na tym zwykłym, to od razu kisło jedzenie. Jak się nałoży, to już będzie niejadalne. To akurat mówił o żeńskim monastycyzmie, bo na pewno męskim są inne problemy z racji właśnie choćby natury ludzkiej. Inna jest kobieta, trochę inny mężczyzna. Czy też zbędnego obsadzania wszystkiego kwiatami. Mówi, popatrzcie, ile was to kosztuje wysiłku. Żeby trzeba było tyle pokłonów zrobić, to już by plecy bolało wszystko. Wszystko byłoby nie tak. Ale tu, bo tu ludzie pochwalą, przyjadą, bo wszyscy będą się zachwycać, że jest jak w raju. A on mówi, a raj to nie są tylko kwiaty. To jest, trzeba zacząć od siebie, żeby u was w duszach był raj i wtedy ludziom nie trzeba mówić. Oni nie szukają w gruncie rzeczy miejsca z kwiatami, bo każdy ma swój ogródek w domu, ale jeżeli przyjeżdżają do klasztoru, to proszę o modlitwę. Jeżeli ty będziesz sam się starał uświęcić siebie, to zobacz, ilu ludziom byś pomógł. I kiedyś do jednego właśnie, do jednej siostry bodajże powiedział, ona mówi, to czyli co, ojcze, jeżeli ktoś tam w świecie jest tyle chorób, tyle ludzi nieszczęsnych, to znaczy, że to jest moja wina? No, mówi, tak, twoja wina, bo żebyś była święta, to byś im pomogła, a tutaj nic nad sobą nie robisz i ci ludzie biedni się męczą. Poza tym też odnośnie postów, czy takich już konkretnych ustaw w monasterze, też był, podchodził z wielkim rozsądkiem. Jeżeli chodzi o własną osobę, to się, wobec siebie był bardzo surowy i dużo od siebie wymagał, natomiast do innych ludzi podchodził z wielkim sercem, co nie znaczy, że z taką pobłażliwością, że możesz robić, co chcesz. On mówił, że każdy powinien według własnych sił i też z błogosławieństwem swego duchowego ojca cokolwiek zaczynać robić. Tak samo właśnie podkreślał wagę tutaj spowiedzi. To już nie tylko dotyczy mnichów, to dotyczy każdego człowieka. Ojciec Paisia już mówił, że większość problemów wśród ludzi i tych różnych psychicznych niedomagań czy zachorowań wynika między innymi, nie jest to jedyna przyczyna, ale między innymi z tego, że rzadko ludzie się spowiadają. I on mówi, że wtedy taki diabeł może zamotać człowieka i zrobić z nim co chce w jego głowie. A jeżeli człowiek mówi te grzechy, wyznaje, to tak jakby dawał diabłu, jakby bił go po policzkach, czyli od razu jak gdyby wyjawiał jego zamiary i on tego nie znosi, bo odchodzi wcześniej czy później. To właśnie radził młodzieży, która do niego przyjeżdżała na Atos, czyli młodym mężczyznom, młodym chłopcom, że to pomaga też i rozwiązuje wiele rodzinnych problemów, które się zbierają, tylko mówił zawsze, że trzeba sobie wybrać takiego ojca duchowego, z kim dobrze nam się rozmawia, kto nas rozumie i wtedy już go oczywiście słuchać. Bardzo ważną rolę myślę, że jego osoba odgrywa do dnia dzisiejszego w Grecji, dlatego że może nie bezpośrednio po jego śmierci, ojciec powiedzmy już zmarł w 1994 roku, czyli no w zasadzie jest to nam współczesna osoba. Ale zaraz za życia i już tym bardziej po śmierci miało miejsce i ma bardzo wiele cudów na jego grobie i nie tylko. Bardzo dużo ludzi go spotyka gdzieś tam na swojej drodze życiowej i pytają, gdzie są ludzie, zdrowie, czy właśnie rozwiązywał różne inne problemy. Sam strasznie cierpiał, mimo że już pomimo tej choroby płuc, dlatego że żył z jednym płucem i lato czy zima on nosił taką wełnianą kamizelkę, bo cały czas mu było zimno, dlatego że był po prostu niedotleniony. Tam jeszcze do tego dołączyły się nowotwory. Między innymi nowotwór jelita grubego, przez co opowiadał ojciec powiedział, że z biegiem czasu jednak ludziom opowiadali, że jest taki człowiek, jest taki święty, trzeba do niego pojechać. Do niego przyjeżdżały setki ludzi i on mówił, że miał jeszcze przepuklinę wielkości melona. Więc jak mówił, że stanie i rozmawianie z ludźmi, ciągłe krwotoki, które już miał później z Edita, to było straszne dla niego męczarnia. No ale nie mógł odmówić ludziom, bo wiedział, że są w takiej no, czy innej potrzebie, że specjalnie do niego przyjechali i cierpiał to wszystko. Później, kiedy już znalazł się w szpitalu, w takim dużym szpitalu onkologicznym w Salonikach i został poddany operacjom, okazało się, że ma dużo przerzutów, że jest w bardzo złym stanie. To jeden z mnichów pisał później w książce, że kiedy zaszedł go odwiedzić i zobaczył, jak on leży na sali cały popodłączany do najróżniejszych właśnie kroplówek i mając wszędzie kabelki, rurki, wszystko co możliwe, jedynie mógł rozmawiać jakoś, ale też miał maskę taką na twarzy z tlenem, to mówi, że tak odruchowo nie wiedział co powiedzieć i zapytał, ojcze, jak się ojciec czuje? A on mówi, to nie widzisz jak astronauta, jeszcze trochę i w kosmos mnie wyprawią z takim ekwipunkiem tutaj, z tyloma rurkami. I lekarze się dziwili, że skąd przy takim zdrowiu, takich dolegliwości bólowych, bo to było nieuniknione, takie poczucie humoru. Ono towarzyszyło mu w zasadzie do końca jego życia. I zmarł 12 lipca 1994 roku. Kiedyś jeszcze tak planował za życie, że zostanie pochowany na górze Athos, ale kiedy wyjechał w 1993 roku w listopadzie z Athosu, to już więcej tam nie wrócił. Właśnie z powodu złego bardzo stanu zdrowia, ciągłych jakichś wizyt później w szpitalu onkologicznym i zmarł już w tym właśnie monasterze w Soroti, gdzie jest pochowany. Powiedział jeszcze nawet przed śmiercią siostrą, że to dobrze, bo w sumie nawet i kobiety będą mogły przyjeżdżać i prosić go o pomoc. I on będzie, na ile będzie mógł, na ile będzie w stanie, wszystkim będzie pomagał. Jeżeli ktoś by się wybrał tam, do Grecji, szczególnie latem, to można się przekonać na własne oczy, że tych ludzi jest cała masa i jest ich coraz więcej. Przyjeżdżają po prostu całe autokary albo ludzie prywatni, to jest taki duży parking przed monasterem, on jest praktycznie cały czas zastawiony samochodami. Przyjeżdżają też tam ludzie z zagranicy, właśnie ci, którzy go praktycznie nigdy w życiu nie widzieli i nie znali. Na temat w ogóle ojca Boisiusza i ten nasz już konkretny nawet wpływu na monastycyzm, myślę, że można mówić bardzo dużo. Jedynie tak podsumowując krótko powiem, że jego osoba na współczesny monastycyzm ma bardzo wielki wpływ nie tylko w Grecji, tylko też za granicami, bo są już też organizowane konferencje. Wiem, że siostry mi mówiły, że taka konferencja miała miejsce w Finlandii i była bardzo owocna i bardzo dużo ludzi przyszło posłuchać w ogóle, kto to jest. Między innymi protestantów, którzy zostali później prawosławnymi. Oni też przyjeżdżali, kiedy byłam specjalnie do Grecji, tam na grupę Ojca Boisiusza, bo się okazało, że nastąpiło bardzo wiele cudów tam właśnie w Finlandii i przyjechali ludzie podziękować za życie. Mimo, że tam w Soroti przewieje się bardzo dużo ludzi, jak już mówiłam, tak jest zorganizowany monaster, właśnie dzięki radom i wskazówkom ojca Paisiusza, że tego się tam nie czuje, że tutaj po monasterze cały czas chodzą ludzie, bo grób i główna cerkiew znajduje się jakby najbliżej wejścia monasteru, a reszta jest troszkę oddalona, budynek, w którym żyją siostry. Także każdy tam zajmuje się swoją pracą, swoim posłuszaniem. Są siostry, które oczywiście przyjmują ludzi tam. Wiadomo, że w Grecji jest już tradycja, że częstuje się ludzi kawą i jakieś do tego daje się ciastko czy lukumi. Ale reszta jest kolejka też właśnie sióstr, które przez całą dobę modlą się za ludzi, nie psaltyr czytają, a modlą się na czotkach cały czas, właśnie w kieli tej, której zmarł ojciec Paisi. Jest to, mówią siostry, że to jest ich główne zadanie, oprócz służb takich codziennych. Tam i tak zawsze jest kolejka, kiedy ktoś jest z czotkami i cały czas modli się i za żywych, i za umarłych. I na tym właśnie kładą chyba główny taki nacisk w monasterze, że najpierw modlitwa, a później wszystko, co jest niezbędne do życia, bo też czy mnisi, czy mniszki to ludzie. I dużo jednak pracy poświęca się w monasterze nie tyle sobie, co przyjmowaniu pielgrzymów. Bo jeżeli ktoś przyjeżdża na godzinę i wyjeżdża, więc po takiej osobie i się sprząta, i tym bardziej, że tam jest dom taki specjalny dla osób, które chcą przenocować, więc no wszystko, co z tym związane, takie typowo gospodarcze prace. Ale nie powoduje to jakiegoś zamieszania czy harmonii w monasterze, bo sama siostra przełożona mówiła, żeby tak było, to znaczy, że my nie wiemy, po co tutaj jesteśmy, po co tutaj przyszłyśmy. Tu jeszcze może spojrzymy na niektóre zdjęcia. Mamy niedźwiedzie, bo też to są już zdjęcia właśnie z Synaju, z tej kieli, gdzie żył ojciec Paisi, czyli o taka okolica, jak to był, to wie, jak wygląda Synaj. Jest jeszcze, nie wiem, czy tylko tutaj takie zdjęcie, gdzie on przyjmuje, daje kawę i często, nie kawę, tylko przepraszam, wodę, częstuje obecnego arcybiskupa Damiana, który jeszcze wtedy był diakonem, obecny arcybiskup synajski, też przychodził do ojca Paisi, odwiedzał go. A te zdjęcia to jest fragment takiego dokumentalnego filmu, który był pokazywany właśnie w greckiej telewizji. I ojciec Paisi już też mówił, że on kiedyś zasadził krzak pomidorów tam na Synaju, no bo coś musiał jeść, ale później mówi, że sumienie mi nie pozwoliło hodować tych pomidorów. Tu biedni Beduini nawet nie widzieli w życiu niektórzy pomidora, a ja tu niby monach obiecałem post i będę jadł pomidory i wyrzucił ten krzak. To już są późniejsze kiedy na Atosie, w którym żył. Były znane też przypadki, już może trochę odchodząc od tematu samego monastycyzmu, bo ja zdaję sprawę, że większość z Państwa raczej już do monasteru się nie wybiera, żeby tam spędzić życie, ale na przykład opowiadali mi studenci w Salonika, że któregoś razu już ich koledzy starsi pojechali na Paschę na Atos i chcieli między innymi odwiedzić ojca Paisiusza. I zeszli do niego tam do kieli. Ojciec Paisi ich bardzo serdecznie przyjął wodą i lukumi i dał na pamiątkę krzyżyki, które on sam tylko rzeźbił. Takie małe drewniane krzyżyki. I oni później poszli na nocleg do monasteru Kurlumusiu, który jest blisko tej kieli. I powiedzieli, kiedy ojciec, który tam był przy bramie, zapytał ich, a skąd, dokąd idziecie, czy gdzie zaplanowaliście pójść? Oni mówią, no właśnie do ojca Paisiusza. On mówi, a to szkoda, że nie wiedzieliście, że go nie ma. Oni mówią, jak to nie ma? No pojechał z ojcami na Paschę do Jerozolimy właśnie, ojcowie go zabrali. Oni mówią, że co ojciec mówi, przed chwilą z nami rozmawiał był. Ja mówię, że to pomyliliście kiedy, pewnie ktoś inny, on nie mógł. I wtedy oni mówią, jak to, dał nam krzyżyki. Kiedy pokazali te krzyżyki, to faktycznie ci ojcowie uwierzyli się. Okazało, takich przypadków było bardzo dużo, kiedy odwiedzał ludzi w klasztorach, chorych, którzy przyjeżdżali do niego po modlitwy, prosić o modlitwy. To ja może, przepraszam, wtrącę coś z okazji tego zdjęcia z papierosem. Jest taki znany moment też, kiedy ojciec Paisi już mówił, że o różnych kategoriach ludzi. Mówił, że są tacy ludzie, którzy byle czym potrafią się zgorszyć, a są tacy, którzy co by się nie działo i tak potrafią to przetłumaczyć na jakieś, coś widzieć w tym pozytywnego, albo no, w jakiś sposób człowieka takiego no, oprawdać, jak się mówi po rosyjsku, usprawiedliwić. I mówił, że kiedyś przyjechał młody chłopak do niego na Atos i podszedł do niego, mówi: o ojcze, dobrze, że was spotkałam, bo ja tu szukam takiego bardzo znanego starca na Atosie. Ojciec Paisiusz mówi: a kogoż takiego? Ono tu wszyscy mówią, jest taki święty, taki ojciec Paisiusz gdzieś tu żyje niedaleko. Bardzo znany i w ogóle prawie po ziemi nie stąpa. Ojciec Paisiusz: a to nie wiem, musisz nie wiem, czy w ogóle go spotkasz. A dlaczego? Poszedł do kryjesku po papierosy i jeszcze nie wrócił. I ten chłopak mówi: aha, no to sobie zaczekam, no to jak poszedł, to wróci. Ale to on nie wiadomo kiedy i on dopiero wraca, jak wypali wszystkie. No to ja zaczekam, ojcze, to niech spali. I później mówi, że już się zaśmiał, mówi: no dobra, no to zachodź, to chodź do domu. I powiedział, dał go jako przykład, mówi, żeby komuś innemu to powiedzieć, to by ktoś po prostu trzasnął drzwiami i powiedział: nie chcę znać takich świętych. A on mówi, że i tak samo w życiu, w różnych kwestiach, że jeżeli to samo na coś patrzymy z dobrymi myślami, to tym bardziej to jest pozytywne, może bardziej dla nas, ma lepszy wpływ na nas, bo się mniej denerwujemy i mniej do tego teorii jakiejś dopasowujemy. Też mówiły siostry w monasterze, że kiedyś przyjechało dwóch lekarzy z Aten, którzy znali ojca Paisiusza, bo nie jeździli na Atos do niego nieraz. I kiedy już ojciec Paisiusz przyjechał na jedną z przepustek ze szpitala i leżał u nich w klasztorze, to oni zapytali, czy mogą go odwiedzić, może potrzebują jakiejś pomocy lekarskiej, to oni bardzo chętnie służą. Kiedy po godzinie bodajże, kiedy byli tam ojca Paisiusza w kieli wyszli, to byli oszołomieni i zapytali, czy on się nie skarży. Jeżeli go pytacie, jak się czuje, to co mówi? Siostry mówią, no mówi, że coraz lepiej. Ci tam dalej stali, tacy osłupiali, mówią, to jest niespotykane ogólnie, dlatego że się okazało, że miał naświetlania. Pani spalono mu cały bok, po prostu ktoś zapomniał, że on tam jest na sali i miał opalony jeden cały bok. I ci lekarze powiedzieli, że kiedyś tak się zdarzyło raz czy dwa w Atenach w szpitalu, to takich chorych przywiązywaliśmy do łóżka, bo oni chcieli popełnić samobójstwo, wyskoczyć przez okno, to jest taki ból. A on jeszcze teraz leży, się uśmiecha i mówi, że coraz lepiej, że oni nie byli w stanie nawet patrzeć na to. Ja o tym nie powiedziałam w trakcie, że ojciec Paisiusz między innymi odkrył i sprowadził do monasteru w Suroti moszczy świętego Arseniusza, bo wiedział, gdzie on jest. Święty Arseniusz był pochowany na wyspie Korfu, tam zmarł, potem przyjeździł do krańca z Kapadocji i on przyczynił się w zasadzie do kultu świętego Arseniusza, spisał jego żywot i był też w pewien sposób takim kontynuatorem jego nauki, właśnie to, co tu pan Harkiewicz wspomniał. Ale do tej pory wielu mnichów, czy no, wśród w żeńskim monastycyzmie może to inaczej, ale już ojcowie mnisi są, którzy byli niejako jego uczniami, chociaż on osobiście nie lubił tego stwierdzenia, bo był tak skromnym człowiekiem, dlatego między innymi nie chciał, żeby ktoś tam z nim zamieszkał, bo on mówił, że on prowadził takie życie, może nie każdemu byłoby to na siły i nie chciał tego zmieniać pod czyim względem. Uważał się za tak skromnego człowieka, że zawsze mówi, że on jest, takie miał różne określenia, zardzewiałą puszką, która tylko na słońcu błyszczy, a w środku jest pusta, taką po konserwie, czy takimi różnymi określeniami. Ale tym niemniej, między innymi autor tej książki, którą tutaj pokazywałam, ojciec Isaak, on był Libańczykiem i był takich, jednym z bliższych takich jego monachów, którzy przychodzili i radzili się go w różnych kwestiach. Niestety ten ojciec Isaak nawet tej książki sam już nie wydał. On zmarł młodo, 40 parę lat i już zebrali inni mnisi, bo on miał zebrany materiał, zostawało w zasadzie wydać tylko tą książkę. To już zrobili inni mnisi. Książka ta została wydana nie przez monaster w Suroti, a inny monaster, też leżący na półwyspie Chalkidiki, to jest w miejscowości Metamorfosi, też żeński klasztor, ale no, znany ogólnie, znany w Grecji, tam jest ojciec Grigorii, taki duchowniku, którego spowiadał się ojciec Paisiusz, jak przyjeżdżał, czyli też taka związana osoba, mocno duchowo z ojcem Paisiuszem. I oni próbują również jak gdyby kierować się w swoim życiu tym monastycznym właśnie zasadami, o których mówił ojciec Paisiusz. Mimo też, że no, większość ludzi wie, że to było słuszne, to co ojciec Paisiusz mówił, że tak trzeba, jakbyśmy powiedzieli tak łatwo, to w praktyce nie zawsze jest to takie proste do naśladowania z wielu powodów. A to dlatego, że jak mówił ojciec Paisiusz odnośnie żeńskiego monastycyzmu, że tam jest duży problem w monasterach, gdzie żyje duchownik w samym monasterze. On był przeciwnikiem tego, bo mówił, że tak jest, że z natury kobiety, możemy powiedzieć, lgną jak gdyby do mężczyzn. Taka jest natura ludzka, że ten mężczyzna jest uważany za takiego kogoś, za opiekuna jakiegoś, za taką oporę. A to nie może mieć miejsca w monasterze, że tym, kto odpowiada za monaszki, jest ich przełożona, a tym, kto odpowiada za monachów, ich przełożony. I że tutaj jest bardzo duży problem. W niektórych monasterach powstały takie problemy, bo później ojciec Paisiusz już mówił, że z męskiej strony jest to męska duma, która nie pozwala, że jak to jakaś tu kobieta będzie rządziła, a on tu duchownik nie ma nic do powiedzenia. Ojciec Paisiusz już mówił, w żeńskim monasterze duchownik ma tyle do powiedzenia, że spowiada, bo kobieta nie jest świeszczennikiem i nie może czytać modlitwy raz rozrzeszczenia. On może doradzać jedynie i to jest taka rada monasterska tak zwana, ileś sióstr starszych. Jak jest jakiś problem, to oni wspólnie o tym rozmawiają, ale nie może być tym, który będzie mówił, ty masz to, ty masz to, ty masz to, a przy okazji może przełożona. On mówi, że tu się zatraca cała idea tego monastycyzmu. To już jest taki bardziej głębszy też problem. Nie wiem, czy to trzeba się nawet nad tym dalej zagłębiać, ale też na Atosie, w wielu monasterach, między innymi nieznanych monasterów, to monaster Iwiron czy Stawronikita, te, które jak gdyby organizowały się na nowo już po tej, tak jak już mówiłam, po tej tureckiej okupacji. Ojciec Paisiusz był jeszcze wtedy młodym mnichem, ale już zauważali wszyscy, że nie jest to zwyczajna postać i ci nawet przełożeni z tych monasterów zapraszali go do siebie, żeby pomógł im w organizacji takiego wspólnotowego życia, bo do tamtej pory mnisi żyli tak jak gdyby każdy na swoją rękę, każdy coś tam czymś się zajmował, wspólnie spotykali się na służbach. A później przychodzili młodsi mnisi, którzy gdzieś coś czytali, słyszeli, jak naprawdę powinien wyglądać to życie monaszeskie, tylko były już później opory z zorganizowaniem takiego życia, bo część była przyzwyczajona do takiego, nie innego trybu, więc tu ojciec Paisiusz okazał się bardzo pomocny i w tych monasterach próbuje się do dzisiaj właśnie opierać na jego tych zasadach i też mówią, że tu ojciec Paisiusz jest bardzo pomocny, bo on w wielu właśnie takich życiowych, praktycznych rzeczach radzi, jak postąpić, jak jest lepiej. Nie jest jakiś taki kategoryczny, bo też właśnie mówi, w zależności od miejsca, od sytuacji, od charakteru człowieka, tak trzeba mu pomagać. Także z tych żeńskich monasterów to te dwa największe, a męskich jest kilka. Też niedaleko tego monasteru Metamorfos jest monaster świętego Arseniusza, w których też ojcowie jak gdyby trzymają się zasad tych dawanych przez ojca Paisiusza. To nie było to tak w życiu pięknie, jak my teraz o tym mówimy, że to był święty człowiek. On swoje też wycierpiał i też od swoich przede wszystkim, bo próbowano obalić w ogóle to, co ojciec Paisiusz mówił, bo w praktyce to nie jest takie łatwe do zastosowania, a szczególnie przeszkodą jest taki własny egoizm, bo ja wiem lepiej, co on będzie mówił. Tak nawet się zdarzało wśród niektórych hierarchów cerkwi greckiej, ale byli też i tacy, którzy przyjeżdżali, jeżeli musieli jakieś postanowienia uchwalić na synodzie, wcześniej jechali do ojca Paisiusza i prosili właśnie tego prostego monacha, który skończył 4 klasy szkoły podstawowej, prosili jego o radę, żeby on się pomodlił i powiedział, jak mają postąpić. Także jest to cały czas żywe.
Czy starzec Paisiusz był może, pewnie nie był, w Rosji był, czy nie? Czy jakie jego były, powiedzmy, czy jakieś kontakty?
Ojciec Paisiusz w Rosji nie słyszałam, żeby był, ale on na Atosie jakiś czas żył pod taką duchową opieką, co później całe życie wspominał, takiego starca Tichona, który był Rosjaninem i żył też, on później zamieszkał w jego kieli, w takim odosobionym, takim małym domku i zawsze powoływał się, jak właśnie ktoś będzie czytał jego książki, to tam nieraz jest odniesienie, że ojciec Tichon to mi mówił tak postąpić, ojciec Tichon tak doradzał i on go bardzo lubił i cenił, bo mówił, że mimo wszystko, mimo że wiele osób nazywa się starcami, to on mówi, że to czasami są po prostu staruszkowie, a nie starcy. Co innego starzec, a co innego staruszek. Mogą nie mieć nic wspólnego w swojej istocie z samym monaszestwem. Ubranie to jeszcze nie wszystko. To, co on charakterystycznie podkreślał, że często ludzie biegną za kimś, jak widzą wychudzonego mnicha z długą brodą, taki, że ledwo nawet już idzie blady, mówią, ale postnik. A już jak ktoś jest trochę grubszy, to nie ma co z nim rozmawiać, bo on nie pości. On mówi, ale nikt nie wnika w to, że ten może z natury jest po prostu taki chudy, on wcale nie pości, a tamten może czasami zje trochę więcej, ale serce na dłoni człowiek. I przede wszystkim tu smirenie więcej znaczy, bo można się wychudzić i to tylko pójdzie na niekorzyść. Ale często też dużo Rosjan do ojca Paisiusza przyjeżdżało po różne porady i on cenił to, co pozytywne w samej Rosji. Mówił też o tej sytuacji, która nie mogła się nie odbić na życiu, czyli właśnie rewolucji i porewolucyjnych czasach. I o samym monaszestwie właśnie też no tak delikatnie sugerował, żeby to nie odejść w inną stronę i nie, no nie wiem, mi się wydaje, że to jest inna sytuacja w Grecji, inna w Rosji. Monaszewskiego to na to zostaje minimum czasu, albo wcale, bo już fizycznie taki człowiek nie jest w stanie wszystkiego znieść. No może na swój sposób każdy się jakoś zbawia, może i tym. Ale myślę, że teraz w samej Rosji jest wielkie zainteresowanie jego osobą, bo nie nadążają drukować książek z tego, co mi mówili znajomi, że one się bardzo rozchodzą szybko. To, że w monasterach rosyjskich, w szczególności w męskich, dużym problemem jest to, że wielu monachów po prostu prawie przez całą dobę spowiada, że przyjeżdżają ludzie bardzo dużo do spowiedzi, na co sami później mówią, że to jest strasznie ciężkie, bo słyszy się tysiące najróżniejszych rzeczy w dzień. Liturgia czy służba taka jest też jakoś z tym związana, co w Grecji wiemy, że wygląda zupełnie inaczej, że jeżeli tam się zajeżdża na służbę, czy nawet jest taka służba w monastyre, ona się tylko dlatego przedłuża, że tak jak tam w Suroti, na te arypnije, na te służby, które trwają po 8 godzin, przyjeżdża tyle ludzi i często są to ludzie z małymi dziećmi, które śpią w tym czasie u rodziców gdzieś tam na kolanach, że jeden świeszczenik służy i on przeczeszczaje półtorej godziny tylko. Jeżeli wyobrazimy, że ci wszyscy ludzie byliby do spowiedzi w tym czasie, to jest niewykonalne fizycznie. U nich ten problem wygląda w ogóle inaczej, że to wbrew pozorom rzutuje na wiele rzeczy. To, że ludzie, każdy ma swego duchownika i oni się nie spowiadają przed każdym przeczeszczeniem. Taki zwyczaj już utarł się u nas bardziej, bo są to dwa oddzielne taństwa. Jeżeli świeszczenik błogosławi, to jeżeli człowiek jakiś tam nie ma większych rzeczy, on może no, już w zależności, czy pości, środy, piątki, to może przystępować co niedzielę do przyczaści. Jeżeli coś się wydarzy, to dzwonią do batuszki i pytają, ojcze, tak i tak mi się zdarzyło, czy ja mogę pójść do przyczaści, czy mam przyjechać do spowiedzi. I decyduje świeszczenik. Nie ma spowiadania się w trakcie służby, tylko się umawia każdy. I też się nie chodzi od jednego do drugiego. Tam po prostu masz swojego duchownika, jak się zajdzie do kogoś innego, to on zapyta, czy masz duchownika, czy byłeś, czy pierwszy raz do mnie przychodzisz. W monasterach to jest problem, wbrew pozorom, tak z tego co wiem. Poza tym, to, że jest tyle fizycznej pracy, w Rosji załóżmy, a to nie jest mały problem. To jest taka w zasadzie baza, na czym później wszystko z tego wychodzi, jak się toczy dalsze życie. No nie wiem, trudno jest mi, to jest oddzielny zupełnie temat, prawda? Inni są też ludzie. Ci ludzie mimo wszystko w Grecji, jakby nie było, czy tym bardziej jak ktoś do monastera przychodzi, no to wychowanie jakoś ludzie w tej tradycji. Wiemy, że w Rosji to jest już pokolenie, które wyrosło po tylu latach często no, zupełnie innego życia i też specyfika, inna mentalność ludzi, to wszystko ma wpływ. Ja myślę, że co nie znaczy, że wszystko jest wspaniale w Grecji, absolutnie. Czy tam może będziemy jednych ulgani, czy osądzać, ja nie mam takiego prawa, ale każdy ma swoje problemy. Mnie mi się różni bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.